cała sztuka polega na tym, żeby cała firma sprzedawała. Jeżeli cała firma ma sprzedawać, to to musi być spójność sprzedażowa. Ja to tak określam. No i tych handlowców nie wysyłajcie i nie sprawdzajcie ich w ten sposób, że dam mu towar, niech idzie sprzedawać, bo jak jest dobry, to sprzeda. No okej, okay, no jest jakaś cząstka tych naturalnych sprzedawców, tak to chyba się fajnie określa, która rzeczywiście, no weźmie ten towar i pójdzie i będzie sprzedawać. Ale to są właśnie ci ludzie, którzy mają wysokie poczucie własnej wartości. A wtedy, kiedy wystawiamy tego handlowca na próbę i mówimy mu, słuchaj, masz miesiąc, dwa czy trzy, nie wspieramy go w żaden sposób, nie ma tego onboardingu, to też taka fajna nazwa, tak? No to czego możemy wymagać? I wtedy frustracja jest również po drugiej stronie.
Słuchasz podcastu Klientomania, odcinek 75.
Przed mikrofonem Arek Cempura. Dzień dobry, panie Rafale. Chciałem panu sprzedać segregatory zgodne z RODO.
Wie pan, ale ja wolę to sam kupować, niż żeby ktoś mi sprzedawał.
Nie, no panie Rafale, ale to jak ja panu nie sprzedam, to szef mnie zwolni. No ja to od sprzedaży jestem.
No wie pan, ale to firma ma sprzedawać, czy handlowiec ma sprzedawać? Bo to nie bardzo rozumiem. To szef...
Nie, no ja jestem od sprzedaży jestem. No panie Rafale, no ja panu sprzedam, dobrze? Weźmie pan ode mnie tam te dwa segregatory, jakoś się dogadamy.
No to jak się dogadamy, to wie pan, to może za pół ceny.
Proszę państwa, witam serdecznie w kolejnym odcinku Klientomanii. Dzisiaj trochę rozpoczęliśmy nietypowo, dlatego że moim gościem jest Rafał. Rafał, przedstaw się słuchaczom Klientomanii.
No dzień dobry, witam wszystkich. Lubię być na ty, więc nie będę wam tutaj panował. Kim ja jestem? Ja to w zasadzie mówię, że jestem nikim. To taka moja trochę dewiza, bo... Kim ja jestem, to tak naprawdę klient ma wiedzieć, kim ja jestem, ale nie tyle wiedzieć dokładnie, bo gdzieś wyczytał, ile ma czuć, że ja jestem tym kimś, kogo on potrzebuje. Mogę być doradcą, mogę być konsultantem. Wiesz, ostatnio ktoś mnie nawet nazwał coachem, bo pewnie przejdziemy do tego tematu w późniejszym etapie naszej rozmowy. Bo...
Znaczy, że sprzedasz mi lekcję coachingu, okej.
Okay. Tak, wiesz, doszedłem... Po wielu, wielu latach zajmuję się, mam 37 lat, więc jestem dosyć młody, znaczy chciałbym w to wierzyć, doszedłem i to z pomocą w zasadzie mojego kolegi, że we wszystkim, co robimy, to my jesteśmy źródłem, przyczyną i skutkiem. I tutaj nie będzie, chociaż coaching, nie wiem, czy ktoś korzystał, to jest zajebista sprawa, ale jakby właśnie w tym temacie dochodzę do wniosku, że ja nie muszę się niczym tytułować. No teraz mam taką fajną funkcję, bo wróciłem trochę do korzeni, więc jestem dyrektorem do spraw rozwoju w takim przedsiębiorstwie, który sprzedaje hale stalowe, magazynowe, biurowce. No więc ostatecznie jestem nikim i tego się trzymajmy.
Ale nikim to tak trochę brzmi, jednak od razu skłania ludzi do pytań. Nikim, czyli kim?
A widzisz, jak ja ci powiem, że jestem doradcą, no to już się utorujesz, prawda? Czy twoje myślenie pójdzie właśnie w kierunku doradca, no to będzie mi tutaj doradzał i pewnie będzie się chciał mądrzyć. Kiedy jestem nikim, to znaczy, że wiesz, kiedyś troszeczkę było śmiechu z tym związanego, bo jak wiesz, to ja chodzę w zasadzie zawsze w białym t-shircie. Długim, krótkim.
No tak, ja powiem w ten sposób. Znany jesteś jako gościu w białym t-shircie z brodą, siedzący w samochodzie i opowiadającym z użyciem słów raczej nieuznawanych za standard języka polskiego.
No wiesz, to nieuznawanym to chyba w social mediach tylko dlatego, że ludzie udają. Ale tak, jestem właśnie gościem, który jest w białym t-shircie, dlatego że jakby ja nie chcę kolorować siebie. Marketing, sprzedaż, to jednak jest kolorowanie, a ja tak trochę niestandardowo, tak? Więc generalnie ja jestem tam, gdzie są problemy. Tak bym to mógł w skrócie nazwać. Czyli przychodzę...
No tak, Rafał, ale biały to też kolor.
No tak, ale on...
Znaczy, to jesteś taki niewinny, przezroczysty, że ty na tle tego wszystkiego wchodzisz cały na biało?
No tak całkiem na biało, nie. Ale widzisz, daję ludziom pokolorować siebie, bo i tak będą mnie kolorować. No zgodnie z psychologią poznawczą, niewielki mam wpływ na to, co ty o mnie myślisz. Dlaczego ja w zasadzie się tutaj znalazłem w tym podcaście? Tak?
No coś... no, dla mnie byłeś ciekawy, nad tym nie zapytałeś, dlaczego cię tu jeszcze nie ma. No i właściwie stwierdziliśmy, że to właściwie dobry powód do tego, przy tym, że ty jesteś ciekawy. Ja też jestem ciekawy ciebie i myślę, że parę osób też jest ciekawych. A ty chciałeś, no to dlatego tu jesteś. No to proste.
No proste, tak? No dobra, to może wrócimy do tego pytania, kim ja jestem. Dalej będę ci odpowiadał, że jestem nikim. Przejdziemy do tego, kiedy będziemy pewnie mówić o tej sprzedaży, no i wszystkich uczestników sprzedaży, i klientów, i handlowców, i w zasadzie przedsiębiorstwa, które same sobą mają sprzedawać. No więc możesz się utorować, możesz się pokolorować. Biały t-shirt ma powodować to, że ja jakby nie pokazuję do końca, kim ja jestem, i wychodzę z takiego założenia, że wiem, że nic nie wiem. Nie wiem, czy wiesz, że takie sławne powiedzenie jest cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem, co jest troszeczkę w polskim języku źle zakodowane, bo tak naprawdę cogito oznacza poznaję. W momencie, kiedy przebierasz się trochę w szaty, tak jak wrócę tutaj do tego przeklinania, może jestem słynny z tego, tak naprawdę to wszyscy klną, tylko nie każdy może, że tak powiem...
Nie każdy się do tego chce przyznać.
Nie każdy się chce przyznać. No może nie wszyscy, tak? Większość, bo to wszyscy, to nie można powiedzieć, że wszyscy. No to jakby to właśnie to jest to zamknięcie się. Tam. Możemy udawać oczywiście. W sprzedaży większość ludzi udaje. Handlowcy udają, no bo trenerzy sprzedaży uczą ich sztuczek, trików. Do tego dojdziemy. No i dlatego mógłbym sobie powiedzieć, że w zasadzie ja jestem sprzedawcą, ale takim, od którego kupują. To znaczy, ja się specjalizuję w inbound marketingu. Całe moje działanie ma polegać na tym, że mój klient ma się utożsamić z sytuacją, którą ja przedstawiam. I on ma wyciągnąć dla siebie to, co jest dla niego istotne, i powiedzieć: oho, to jest ten gość, z którym warto pogadać. Nie? Nie biorę pieniędzy za podanie ręki, ale generalnie nie pomagam. Ja doradzam, wspieram, kierunkuję ludzi, pokazuję inny punkt widzenia. I to w procesie sprzedaży, jak i prowadzenia całego biznesu. No i ludzie to kupują. No co mam ci powiedzieć? No kupują.
Trochę jak teraz to o tym wszystkim powiedziałeś, to tak zaczynam trochę ciebie ja widzieć, jak trochę taką białą kartkę papieru, która przychodzi do takiego kogoś, komu pomagasz, z kim współdziałasz. Mhm. I on tak naprawdę dzięki tobie może zapisać coś dla siebie, co zobaczy dzięki tobie.
Tak.
A z drugiej strony ty też dostajesz od niego pewne doświadczenia, tak? Bo on ciebie zapisuje, tam ileś rzeczy w tobie potem po nim zostaje. Czy tak można byłoby ewentualnie cię potraktować?
Tak, zdecydowanie tak. Ja bym nawet powiedział, że ja się więcej uczę od moich klientów niż moi klienci ode mnie.
Szanowni klienci, uważajcie, to tak tutaj trzeba dosyć ostrożnie, tak? Że to sprzedajecie siebie.
Sprzedają, tak.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Rafał, my tu w ramach Klientomanii mamy takie świeckie tradycje. Maciej Buś ma swoją, ja mam swoją. Ja w ramach swojej świeckiej tradycji pytam z reguły, bo to Klientomania, co naszego gościa zaskoczyło jako klienta? Pozytywnie, negatywnie? Raczej bym wolał słychać o tych pozytywnych rzeczach, ale to jak gdyby od ciebie zależy, czym się tutaj podzielisz z nami.
Wiesz co, ja to jestem taki dziwny gość trochę, powiedziałbym, bo ja bardzo się cieszę z tego, kiedy mam tak zwane dobre customer experience. Tak, to jakby nie liczy się dla mnie ten pierwszy etap, czy kupowania, czy jak ktoś mi sprzedaje. W zasadzie trudno jest mi sprzedać, chociaż jak też mam takie trochę zboczenie zawodowe, bo jednak uczę ludzi tych, pokazuję im, jak sprzedawać, jak żeby klienci kupowali, to często tak trochę jak trafię naprawdę na dobrego handlowca, który mnie zaczepi, nazwijmy to, ale sobą i tym produktem, który ma, no to daje się, że tak powiem, trochę omamić, nie? No więc jakby sam proces zakupu i sprzedaży nie jest dla mnie tak mocno podniecający, o tak bym to nazwał. Wiesz co, kupowałem może pół roku temu, kupowałem Passata. Samochód. W zasadzie to kupiłem to od człowieka, którego znałem. Może nie będziemy tu robić autoreklamy, no ale jest to jeden z większych dealerów samochodowych w Polsce. Znaliśmy się osobiście. I mówię, że no potrzebuję, no to powiem, bo Piotrek potrzebuje jakieś tam auto, ale ja nie kupowałem nowego samochodu. Nie mówię, no tam widziałem, on mówi, to weź tam, zerknij do nas na stronę, zobacz co mamy i weź daj znać. No i wiesz co, wybrałem tego Passata. ja już jestem na tym etapie, że miałem i Porsche, ale jakby dzisiaj dla mnie Porsche, to, który kosztuje 600 koła, a Passat, który kosztuje 60, to jest różnica 540 tysięcy, trzeba więcej pracować, nie? Więc jakby jestem troszeczkę na innym etapie życia. No i tak w sumie nie wiedziałem tak naprawdę, co kupuję, bo to ja jestem spod Gdańska, a samochód odbierałem w Warszawie. No i co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że dostałem samochód czysty, z wymienionymi hamulcami, z dodatkowym kompletem opon na wiosnę, bo był na zimowych i nie musiałem o to prosić. W zasadzie nie wiedziałem nawet o tym, że on ma tam coś do zrobienia, ten samochód. Więc to mnie zaskoczyło właśnie, jeżeli miałbym tutaj wspomnieć, że ktoś coś zrobił za mnie. Tak? Czyli jakby nie musiałem powiedzieć, słuchajcie, no ja kupię ten samochód, no ale weźcie, zróbcie to i to i to. To było na takiej zasadzie i myślę, że tutaj jest to standard akurat u tego dealera, że jakby on patrzy na to, co będzie później. On patrzy na to, że ja nie zadzwonię na drugi dzień, że mi tam klocki piszczą, tak? Czy trą. Więc to było takie moje fajne doświadczenie, że jakby ktoś coś zrobił za mnie i jakby nie do końca patrzał, chociaż biznes polega na zarabianiu pieniędzy, ale jakby nie do końca patrzał na tym, żeby na mnie tam na jak najwięcej zarobić.
No ale z drugiej strony, z tego co mówisz, to on i tak pewnie swoje zarobił, okej, może trochę mniej, ale jakby ten element pozytywny. Tym bardziej, że kupowanie aut to z reguły jest trudny temat, sami wszyscy wiemy i to potem są różne ciekawe opowieści na ten temat. To chyba jakby sama inna kategoria.
Tak. Klientomania. Ręczymy za słowa.
Rafał, powiedziałeś tu taką fajną rzecz. Robię coś albo uczę ludzi, tych, którzy sprzedają, żeby klienci kupowali. I teraz... klienci, żeby kupowali. To jest fajne, czyli jak gdyby zmieniamy percepcję, czyli zachęcamy tych klientów. Czyli z jednej strony możemy powiedzieć, że robimy ściemę, tak? Bo próbujemy inaczej nazwać to, co robimy, ale to chyba tak jest. To, co na początku w tej naszej rozmowie proszę sprawić tak, żeby mi się chciało kupić. Tak? I to jest chyba taki element. I teraz tak, do tego...
No? Ludzie jakby z definicji nie lubią, jak ktoś im sprzedaje. Do końca, tak? Jakby ich odczucia są takie, że jednak nie, oni by woleli kupić, tak? Ja mam taką zasadę PZPN, czyli poznać, zaufać, czasem polubić i potem nabyć, tak? Po stronie klienta. No bo przychodzisz, weźmy sobie jakiś może handlowca, jakiś produkt, rzuć coś, bo ja tak lubię na żywca. Daj coś.
Kosiarki ogrodowe?
No dobra. No i teraz zobacz. Mamy handlowca, który... robi sobie, ja mam taki program swój własny autorski, 11 Golden W plus 2H, czyli rola pytań pierwotnych w budowaniu strategii sprzedażowo-marketingowej, bo uważam, że marketing ze sprzedażą, znaczy jedno bez drugiego nie istnieje. Bardziej nawet marketing, sprzedaż nie istnieje bez marketingu niż na odwrót. No i teraz taki sobie handlowiec jest i mówi, no to mam tego awatara klienta. No to jest jakiś tam, powiedzmy, gość w wieku 35-40 lat, którego już stać na to, żeby dostać kredyt, tak, na dom. No to więc moim obszarem zainteresowania będzie właśnie taki klient. Powiedzmy, dzielnica domków jednorodzinnych. No i co? No to co on ma? Lecieć teraz do nich? Biegać po domkach? Może, prawda? Jak sądzisz?
No tak, może pukać od domu do domu. Dzień dobry, przepraszam, tu kosiareczkę mam taką fajną, ona kosi, w ogóle jest
tak,
super.
A z drugiej strony, czy jeżeli ktoś ma dom, to ile jest tych klientów, którzy jeszcze tej kosiarki nie mają, tak? No i teraz, kiedy klient będzie kupował, kiedy ja będę u niego jeszcze przed samym procesem zakupu, bo tak to nazwę, czyli kiedy ja będę do klientów podchodził w momencie, kiedy oni budują ten dom. Kiedy sobie zbuduję grupę wsparcia sprzedaży, kiedy dowiem się, gdzie są ci moi klienci, którzy budują, nie wiem, to mogę pozyskać partnerów w postaci informatorów, czyli kierowników budów, architektów, no to jakby dostawców innych materiałów na dom, którzy jakby będą moimi troszeczkę takimi załóżnikami, którzy powiedzą, no bo później to już jest za późno, to już jest... Tak jak zaczęliśmy, no ty chcesz mi sprzedać segregator, ja bym wolał go kupić, tak? A tak naprawdę, kiedy ja ten segregator potrzebuję? No nie wiem, kiedy zatrudniam następnego człowieka, kiedy mam więcej dokumentów, kiedy jest koniec miesiąca, bo tych dokumentów się zebrało i potrzebuję tych segregatorów. Także jakby problemem handlowców, czy w zasadzie przedsiębiorców, którzy wysyłają handlowców do klienta na nieodpowiednim etapie możliwości zakupowych.
Czyli można powiedzieć, że wysyłają za późno.
Za późno, tak, za późno.
No dobra, ale powiedziałeś trochę teraz ten przykład z rozpoznawaniem terenu, tylko teraz tak, jeżeli ja buduję ten dom, jestem na etapie tam się wykańczania i biegam zdenerwowany, bo nie ma kafelek, drzwi nie przejechały, to ten moment, kiedy ja będę myślał o kosiarce, kiedy ten ogród jeszcze jest przede mną, ja już jestem załadowany w ogóle wydatkami, już dostaję nerwica, potem sobie jeszcze będę myślał, że muszę wydać zylion złotych na ogród, tak. To pytanie, czy to jest ten dobry moment, żeby do mnie przyjść, panie, kup pan kosiareczkę.
No właśnie, widzisz. To właśnie o to chodzi, że ja nie przychodzę sprzedawać kosiarki, tylko przychodzę, mówię, proszę pana, a pan jest teraz właśnie na etapie wykończenia i teraz tutaj wchodzą do gry demony zakupowe, o których wspomniałeś, gdzie klient już mówi, matko boska, nie starczyło mi jeszcze ze 100 tysięcy potrzebuję, tak? Nie przewidziałem, tak? A poszedłem z żoną kupić wannę, to ona chciała wolnostojącą, która kosztuje 6 koła, a myślałem, że weźmie na rożną za 1300, tak? On ma całkiem inne jakby potrzeby. I wtedy, kiedy ja je znam, to ja przychodzę do klienta i mówię, proszę pana, tu współpracujemy z firmą, która robi ogrody, czy zakłada trawniki. I w przyszłym roku, jak już pan ogarnie te swoje tematy, to pan zadzwoni, podjadę, porozmawiamy. Może weźmie pan tutaj tą firemkę, która właśnie zakłada te ogrody, a może poinstruujemy pana, jak założyć ten ogród samemu, żeby to jednak było taniej. A przy okazji to my jesteśmy Stihl i sprzedajemy kosiarki, nie? Czyli jakby nie sprzedajemy, my tego klienta informujemy. No właśnie handlowiec nie wie. Handlowiec nie wie, bo nie wczuwa się empatycznie w rolę tego klienta. On przychodzi z jakimś innym produktem w sprzedaży B2B, tak? I przychodzi do firmy, nie zna procesu, nie wie, na jakim etapie jest firma i jakby próbuje im sprzedać jakiś towar.
Zacząłeś właśnie tak, bo tu mam problem. Zacząłeś właśnie tu a propos handlowiec, nie wiem. Tutaj jakby mam taki, w związku z tym ja bym przeszedł teraz do tego, to jaki według ciebie jest ten dobry handlowiec? Taki dobry, którego, nie wiem, sami powinniśmy szukać jako, jeśli jesteśmy szefami sprzedaży, ale z drugiej strony ja jako, jeśli chcę być handlowcem, to czego powinienem u siebie szukać albo jakie swoje cechy rozwijać właśnie, żeby być tym dobrym?
No widzisz, i tutaj jest to jest bardzo, bardzo...
Szkoła Otwocka i Falenicka, tak?
Tak, no bo wiesz, wiele osób, jak wiesz, moim jedynym kanałem jakby komunikacji z rynkiem, z otoczeniem jest LinkedIn. Jestem tam zresztą, jak już...
No właściwie tam się chyba każdą stronę otworzy, to tam jesteś.
Tak, w zasadzie tak. No to można powiedzieć sobie, że no moi koledzy jakby trzepią non-stop temat, jaki powinien być handlowiec, tak? Mhm. Czemu on ma w zasadzie być jakimś? Największą cechą, może cechą, zaletą, albo w ogóle potrzebą, jaką musi mieć handlowiec w sobie, to jest wysokie poczucie własnej wartości. To określam, jeżeli miałbym ci powiedzieć, kim ma być ten handlowiec, to nie, że on ma być systematyczny, że on ma być nieustępliwy, nie wiem, że konsekwentny, że umie powiedzieć, namówić klienta do zakupu, czy też fajnie sprzedaje, fajnie gada, jest naturalny, etc. Kiedy to wszystko może zaistnieć? I tutaj trochę wracam do tego, kiedy mnie nazywają trochę coachem, tak? To nie jest nic wstydliwego. Jakby obraz coachingu jest spaczony, ale głównie przez tych osób, przez te osoby, które nigdy nie korzystały z tej pomocy, doradztwa, czy też w ogóle, jak to nazwać, że jeżeli handlowiec ma niskie poczucie wartości, albo rano wstał i go żona tam, wiesz, zrugała, że nie wyniósł śmieci, nie zmył naczyń, no w ogóle to nic nie robi w domu, no to jaki on będzie miał ten dzień? No taki wiesz, nie? No i przyjdzie teraz do takiego klienta i tam nagle wyskakuje pani dyrektor, a on w tej pani dyrektor to widzi swoją żonę, nie? No i co on sobie tam myśli, nie?
Następuje projekcja i szuka śmieci.
No właśnie, tak? Czyli jeżeli miałby się czegoś nauczyć takiego nienaturalnego, w cudzysłowie oczywiście, to jakby zdejmowania tych filtrów, które sobie nałożył na świat, no bo jak wiesz, żyjemy własną percepcją rzeczywistości i tutaj znowuż powrót do białej kartki. Wchodzę do klienta i co? I wiem, że nic nie wiem. Do Sokratesa wracam. Przecież Sokrates nie był jakimś głupcem, tak? Czyli tutaj wkłania się psychologia poznawcza, kognitywistyka. No i jakbym miał powiedzieć, co handlowiec powinien, od czego powinien zacząć, to powinien zacząć, nie wiem, może od takiej fajnej książki Pułapki myślenia Kahnemana.
Czyli tak naprawdę stwórzmy najpierw, nawet jeżeli to, szukajmy człowieka, bo teraz to, co powiedziałeś, te wszystkie tam jakieś elementy typu szukanie, konsekwencja, tego można nauczyć człowieka, ale jeżeli ten człowiek sam w sobie nie będzie miał wartości, nie będzie miał ochoty do tego uczenia się i nie będzie sam siebie znał, można mu to rzeczywiście go pokazać, no to on nigdy nie osiągnie tego, jakby takiego pułapu właśnie to, co powiedziałeś, własnej wartości, która pozwoli mu pójść, zachęcić klienta na kolejną rozmowę, nawet jeżeli poprzednia zakończyła się porażką, no bo muszą się zakończać porażką, bo w końcu po drugiej stronie też zdarza się w konkurencji ktoś dobry, nie?
Tak, tak. No wiesz co, możesz tego nauczyć, ale pytanie jest, po co go tego uczyć, tak? Czy jakby znowuż mamy problem, że jesteśmy nie na tym etapie, na którym powinien być handlowiec u klienta, bo to takie troszeczkę kompatybilne z tym wszystkim. Czyli jakby uczymy handlowców, znaczy ja nie uczę, ja uczę czego innego, ale uczą się firmy uczą handlowców, jak sprzedawać, czyli technik, sztuczek, trików, manipulacji. A może nie manipulacja, ale technik wywierania wpływu.
No, to powiedzmy sobie, czasami to zahacza o manipulację. No,
no tak.
Jak ale z Markiem Zmysłowskim rozmawiałem o sprzedaży tych poli solokat, no to tak naprawdę tam, no tam zahaczało o manipulację już. Tak, i to też tak, jakby wszyscy z tego jesteśmy...
Oczywiście każdy będzie to interpretował na swój sposób, bo w zależności z jaką intencją wchodzimy, czy chcemy oszukać, czy nie oszukać, no to jakby... No może nazwijmy to delikatniej techniki wywierania wpływu.
Okay.
Ale też technik typu takich socjotechnik, może psychologii sukcesu, która jest bajką dla dorosłych, czyli możesz wszystko, możesz wszędzie, tylko bądź konsekwentny, rób to. 99 razy ci się nie uda, za setnym razem ci się uda, tak? I wtedy ta efektywność jest, wiesz, na pograniczu 1-5%. I co taki handlowiec sobie myśli? Znowuż mam iść i do tego klienta pukać? Nie chce mi się, jestem ożygany tym, tak? Ja powiem ci tak, ja mam skuteczność powyżej 80% sprzedażową. Ale z czego ona wynika? No to też musimy sobie wziąć wartość bazową. Ja naprawdę wiem, kim jest mój klient. Ja jestem odbierany i w zasadzie przedsiębiorstwa, z którymi współpracuję, powinny być odbierane skrajnie. Ale to znaczy, albo ostatnio taki fajny post, znaczy moim zdaniem fajny post napisałem, że jakby za bardzo skupiamy się na tych dwójkach, trójkach w skali 1-5, zamiast na jedynkach i na piątkach. Czyli mnie ludzie albo lubią, albo bardzo nie lubią, albo się w zasadzie mną nie przejmują. To jakby ten drugi etap, tak?
Czyli polaryzacja.
Tak. No i teraz kim ja mam się zajmować? No jeżeli zajmuję się wszystkimi, no to wtedy tak skuteczność, ta efektywność jest bardzo znikoma. Kiedy zajmuję się tymi, którym ja pasuję w jakimś obszarze, to ta moja efektywność skoczy. Bo ja teraz idę do takiego klienta, i ja mam z nim o czym gadać. No o czym, Arek, gadasz z klientem, jak mu coś sprzedajesz, albo jak on od ciebie kupuje? A może inaczej, o czym rozmawiasz na spotkaniu biznesowym, bo nawet nie nazywam tego spotkaniem sprzedażowym, tak? Przecież klient, kurwa, wie, że ty przychodzisz mu sprzedać.
Powiem ci, Rafał, że jakby ze swojego doświadczenia, to czasami te rozmowy w ogóle szły w kierunku, który był niezwiązany z przedmiotem, taki, który właśnie chciałem, żeby klient kupił. Czyli tak, było próba nawiązania jednak tej relacji, ale w taki sposób, że albo jesteśmy w stanie pogadać na różne tematy, które nas łączą, albo z tego jesteśmy potem w stanie przejść do tego, co ja bym chciał sprzedać, albo sprawić, tak jak powiedziałeś, żeby klient kupił. I to chyba było tak naprawdę potem, dopiero jak zaczynasz wchodzić już w cały obszar i on wystawia naprzeciwko ciebie jakiś rząd specjalistów, którzy mają rozpoznać tą twoją ofertę, no to wtedy zaczyna się rozmawianie o tej twojej ofercie, tak? Tak. Ile waży, dlaczego tak tanio i w ogóle, dlaczego jest taka super i dlaczego to w ogóle ich spotkało szczęście, że tam przyszedłem, nie?
No tak, no widzisz, ale finalnie liczą się pewne warunki zakupu i sprzedaży, tak? No bo okej, relacja relacją, czasem przeceniana relacja, tutaj bardziej myślę o tym, że dobrze nam się rozmawia na pewne tematy, tak? My możemy się lubić, a możemy się nie lubić, albo możemy się akceptować. No ale tutaj znowuż, kiedy ty masz wysokie poczucie własnej wartości, czyli po pierwsze, nie wchodzisz na kolanach, sługa pański nie istnieje, tym bardziej nie kłania się nisko, wchodzisz z klatą do góry, no to jeżeli jest to biznes, to biznes, no to czego chce biznes? No biznes chce partnera, tak? Nie kogoś, kto przyjdzie i wiesz tam, to się fajnie mówi, palec w dupę włoży, tak? To nie o to chodzi. Biznes ma się opierać na partnerstwie. Kiedy to partnerstwo jest możliwe? Wtedy, kiedy handlowiec ma wysokie poczucie własnej wartości. Jak je zrobić? Jak budować poczucie własnej wartości? Zdejmować filtry, które mają na to wpływ. To znaczy... My nie mamy wpływu do końca, a w zasadzie niewielki wpływ na to, co myślą o nas ludzie. On ma swoją percepcję, swój własny kontekst i on będzie cię odbierał tak, jak on chce. Kiedy tego właśnie uczę handlowców. Najpierw tego, a dopiero z tego wynikają wszystkie naturalne elementy w postaci wywierania wpływu, czy też może...
Okej, a potem tego wszystkiego możemy tego człowieka, który chce się uczyć i ma jakiś potencjał, możemy go nauczyć, możemy mu pokazać różne narzędzia, a on w zależności od tego, co potrzebuje, no to jak potrzebuje wbić gwoździa, to użyje młotka, tak? Jak potrzebuje wkręcić śrubę, to użyje śrubokręta i to jest chyba ten element, tak? Mam zestaw narzędzi i wiem, jak działać.
Tak. Dokładnie tak, ale czego najpierw musisz się nauczyć? Musisz najpierw się nauczyć tego...
Rozpoznać narzędzia. Dokładnie. No właśnie,
a niestety handlowcy są wysyłani na szkolenia, albo no, pod warunkiem oczywiście, że w ogóle są wysyłani na szkolenia, jakiekolwiek, bo do tego też trzeba zacząć. No bo taki przedsiębiorca myśli, a co sobie zatrudnię handlowca, no to niech on ma tutaj towar, niech zasuwa, niech sprzedaje. Nie? No i wtedy co? No i wtedy jest frustracja, no bo tak... Idzie i puka do tych drzwi i 99 razy 1% kupuje i wtedy ta jego pensja, prowizja, jak to nazwać, jego wynagrodzenie jest niskie, a narobił się jak koń, tak? No ale to wiesz, no od pracy to są woły. Ta praca ma być efektywna. No i tutaj troszeczkę dałbym apel do przedsiębiorców, do zatrudniających, do biznesu. Cała sztuka polega na tym, żeby cała firma sprzedawała. Jeżeli cała firma ma sprzedawać, to musi być spójność sprzedażowa. Ja to tak określam. No i tych handlowców nie wysyłajcie i nie sprawdzajcie ich w ten sposób, że dam mu towar, niech idzie sprzedawać, bo jak jest dobry, to sprzeda. No okej, no jest jakaś cząstka tych naturalnych sprzedawców, tak to chyba się fajnie określa, która rzeczywiście no, weźmie ten towar i pójdzie i będzie sprzedawać. Ale to są właśnie ci ludzie, którzy mają wysokie poczucie własnej wartości. A wtedy, kiedy wystawiamy tego handlowca na próbę i mówimy mu, słuchaj, masz miesiąc, dwa czy trzy, nie wspieramy go w żaden sposób, nie ma tego onboardingu, to też taka fajna nazwa, tak? No to czego możemy wymagać? I wtedy frustracja jest również po drugiej stronie, czyli zatrudniłem handlowca, no dałem mu 5 koła, dałem mu samochód, dałem mu telefon, dałem mu laptopa, dałem mu katalogi, i on nie sprzedał.
Patrzę tydzień, on jeszcze nic nie sprzedał, tak?
No widzisz, i co, nie? Wtedy, kiedy jest strategia sprzedaży, którą ja osobiście jakby robię ze swoimi klientami, bo większość niestety nie ma tej strategii, no to jakby są te KPI-e, można jakbyś tą efektywność mierzyć w czasie, ale to też jest ciągła rewizja. No musimy sprawdzać, co nie zadziałało, czy jakby nie obwiniać handlowca.
Klientomania, ręczymy za słowa.
No i tu chyba narzuca się nam fajne pytanie, jak nagradzać tego handlowca?
To jest jakby dosyć ciekawy temat i tutaj ja mam do ciebie takie w związku z tym pytanie a propos nagradzania, no bo ty powiedziałeś tak, zatrudniają tutaj handlowca, dają jakąś pensję, samochód, to dalej nie jest... Te narzędzia właściwie dają, te szkolenia, wszystko potrzebne, to dalej nie jest standard. Ja bardzo często spotykam się dalej jednak z takim hasłem, chętnie zatrudnię kogoś do sprzedaży, ale tak naprawdę całe jego wynagrodzenie zależne jest od prowizji. Co ty na to?
No i tak, zwracamy do źródła. Trochę do coachingu, trochę do strategii biznesowej, trochę do doradztwa. Źródło jest w przedsiębiorcach, w tych właścicielach. Tak? To oni są przyczyną i skutkiem.
Człowiek człowiekowi?
Tak, no bo to zobacz, no. Okej, prowizja nie jest niczym złym.
Nie, no jest jakby elementem pozytywnym. Pytanie chyba tak. Tylko, ja mam uwagę, kwestia jej promocji, jakby takiego udziału procentowego w tym, co dostajesz. No ale właśnie, sytuacja, kiedy mówisz 100% swojego wynagrodzenia, będziesz miał na chleb, jak będziesz miał super sprzedaż.
No nie, no to w tym momencie co to jest? Dystrybutor twój, czy co? No bo jak to inaczej określić, tak? No, to nie jest przedsiębiorca, tak? To nie jest, wiesz co, handlowiec mógłby się na to zgodzić pod warunkiem, że rzeczywiście, po pierwsze, zna rynek w danym segmencie, naprawdę zna i ma szerokie kontakty, tak? Po drugie, sprawdził firmę, dla której ma sprzedawać, czy ona w ogóle jest w stanie...
Czy ona płaci? Zbudować...
Tak, no zapłacić, ale też spójność sprzedażową zrobić, tak? Okay. Wiązać się później z takich rzeczy, tak? Więc jakby w ten sposób zatrudniają ci, którzy nie mają szmalu. Jakbym miał to bardzo zgrubnie określić.
Okay.
Chcą się finansować, no w sumie nic nie tracę, więc go zatrudnię, tak? Ale co to za zatrudnienie? No sorry, stary.
No czekaj, to wtedy jak rozumiem, jak mówisz, że chcą się finansować, czyli ja w pewien sposób jako handlowiec kredytuję tego mojego pracodawcę, tak?
Dokładnie, o to miałem na myśli, tak, tak. No i wiesz, to jest nie w porządku, bo przychodzi taki moment, kiedy fajni handlowcy nie umieją się sprzedać na rynku pracy. I z czego to wynika? No to znaczy co? Że jeżeli nie mogę znaleźć dobrej pracy, to znaczy, że jestem słabym handlowcem, no bo powinienem, to też jest forma sprzedaży, no nie do końca, nie? I tutaj właśnie przychodzi moment, kiedy się handlowcy zderzają się ze ścianą w postaci rynku tych przedsiębiorców, których nie stać na nich zwyczajnie. No weźmy tego chłopa od tych kosiarek, wróćmy do niego, tak? Mhm. Czy może no, handlowca, który ma kosiarki. No naturalnym czynnikiem powinno być zbudowanie przez firmę takiego potencjału dla tego handlowca, takiego długiego pasa, ale tego długiego pasa również dla firmy. Czyli handlowiec przychodzi, czy też może jest strategia sprzedaży, strategia marketingowo-sprzedażowa nawet, która mówi, słuchajcie, 80 czy 70% waszego wynagrodzenia to jest budowanie akceptacji po stronie klienta. Czyli właśnie idę na pewnym etapie do tego pana Janka Kowalskiego, który właśnie buduje dom, albo mam tych partnerów, tak, którzy wspomagają moją sprzedaż, a jakby sprzedaż może się ziścić, nie wiem, za rok, jak tego klienta będzie stać, bo on już tam, wiesz, już wszystko wykończył w domu, a ogród jest na końcu, tak? No i teraz jak, że tak powiem, wycenić pracę tego handlowca? No trudne, prawda? Ale może jednak nie jest takie trudne wtedy, kiedy firma jest świadoma. Czyli firma wie, że naszym kluczowym wskaźnikiem efektywności jest odwiedzenie iluś klientów, którzy są na pewnych etapach budowy domów.
Czyli zbudowanie sobie tej podstawy, tej bazy odpowiednio wcześniej, to co powiedziałeś. Tak,
tak. Tych fundamentów, tak? No i w tym momencie przychodzi taki handlowiec, robi to, no ale on rzeczywiście, jeżeli mamy dać zero-jedynkowo sprzedaż, czyli wymiana towaru za pieniądze, no to ona się nie ziści. Nie ziści, tak? No, nie na pierwszym etapie. Dlatego przedsiębiorcy mają wielki problem ze sobą. Po pierwsze, nie mają strategii sprzedaży. Chcą się finansować, właśnie handlowiec jest takie trochę zło konieczne. Z drugiej strony jakby nie ma tej spójności sprzedażowej. W ogóle nie rozumieją, że marketing ma sprzedawać, że ma wspierać sprzedaż i tych handlowców. Że trzeba odwiedzić określoną liczbę sprecyzowanych klientów, czyli tych awatarów, i krok po kroku rozpisać, tylko ja to nazywam znowu odwróconą troszeczkę ścieżką zakupową, bo to nie jest jakby, wiesz, wchodzi klient do marketu i co tam się po drodze dzieje, tylko jakby właśnie taka podstawa, którą trzeba budować, a ona się ziści później. PZPN. Poznać, zaufać, polubić, nabyć. Później.
Okej. Okay. To jakby jest dosyć istotne. No, tak jak powiedziałeś, no, jakby tą bazę trzeba zrobić, tak? Bo bez tego. To są też jakby elementy potem narzędzia. Musisz nauczyć takiego handlowca, że musi być konsekwentny i nie może być kominiarzem, typu, nie wiem, czeka na jakiś ostatni moment, potem ma szczęście, wchodzi na rynek, zgarnia wszystko i potem znowu leży jakiś czas odłogiem, tak? I to zaczyna w tym momencie sam się chyba psuć od środka, bo jak nie ma co robić, niećwiczony, organizm niećwiczony zaczyna przegrywać. Dobra, to mamy, zdefiniowaliśmy sobie w pewien sposób handlowca i tutaj podejście do tego. Jak się jednak powinno jemu płacić, czyli ten element dotyczący zatrudniasz go na umowę o pracę albo jakąś inną formę, ale płacisz mu część, bo to tak, on w ramach tego wykonuje konkretną pracę. Nie? A potem oczywiście prowizja, tak. Prowizja jest elementem dodatkowym.
Nie do końca motywują,
tak?
Przynajmniej nie w teraz tak. Fazie tej prowizji. Nie do końca.
Tak. Tej początkowej. Dobra, a teraz tak, mamy takich handlowców, mamy już go więcej, albo taki przedsiębiorca na razie zajmuje się takim handlowcem. To jakie cechy powinien mieć dobry szef sprzedaży, zarządzający tą sprzedażą, zarządzający tymi sprzedawcami? Czy on powinien być najlepszym handlowcem wśród i ktoś go wybrał do tego, że miał najlepsze wyniki? Czy w jakiś sposób wybrać takiego człowieka, no, który trochę będzie miał autorytet, ale jednocześnie dzięki tym ludziom będzie realizował wyniki, które są oczekiwane od zespołu?
To widzisz, ja znowuż może będę kontrowersyjny. Najgorsze, co może zrobić przedsiębiorca, czy też firma, to wybrać z najlepszego handlowca, zrobić z niego dyrektora sprzedaży, czy też szefa sprzedaży. Bo jakby to, że on ma naturalną żyłkę do sprzedawania, albo tego wyuczył się, albo po prostu ma dobre wyniki, to wcale nie oznacza, że on będzie dobrym szefem sprzedaży. Wręcz może być odwrotnie, że jakby zarządzanie sprzedażą to jest zupełnie co innego niż sama sprzedaż. Ja bym powiedział coś takiego, że zarządzać sprzedażą w moim mniemaniu powinien marketing. To znaczy...
No, to ciekawe. Szefowie marketingu już zacierają ręce, okej.
Okay. Tak, bo widzisz, tylko że znowuż kolejny problem pojawia się, że marketing bardzo rzadko współpracuje ze sprzedażą. sprzedaż nie daje feedbacku do marketingu, bo on nie chce słuchać i na odwrót. No i wtedy tak, marketing ma swój budżet, sprzedaż ma swój budżet, jeżeli już mówimy o jakichś tam większych strukturach, tak?
Okej, okay, no.
No to i co, jeden, każdy sobie rzepkę skrobie, nie? Ktoś tam coś robi, jakieś wyniki są. Więc szef sprzedaży, no na pewno powinien się też znać na sprzedaży, ale tak naprawdę, jeżeli ma być to zarządzanie sprzedażą, no to porównajmy to trochę do zarządzania przedsiębiorstwem. Czy przedsiębiorca musi być dobrym wykonawcą jakiegoś elementu w swojej firmie? Nie wiem, niech to będzie producent kosiarek dalej. Czy on musi umieć produkować te kosiarki?
Przepraszamy producentów kosiarek.
Tak? No to fajne case'y. Możemy tutaj lokowanie jakieś zrobić, tak? Ale czy musi? No de facto nie musi, tak? On może zarządzać procesami, w których on wie, że elementem do tego procesu jest to i tego i to potrzebuje. I tak samo jest trochę ze sprzedażą. Mógłbym powiedzieć, zarządzaniem sprzedażą nie do końca musi się zajmować sprzedawca. Kontrowersyjne? Pewnie...
Dosyć, bo to od razu będą głosy wszystkich ludzi, którzy właśnie wyrośli ze sprzedaży. Potem mówią, no nie, ten marketing, to co on tam się zna na jakichś reklamach, ulotkach i czymkolwiek. Co taki gościu mi może powiedzieć? Czy on kiedyś był u klienta? Czy on się kiedyś przetarł na kolanach? Czy on kiedyś wyleciał? Czy on kiedyś z tym klientem zrobił objazd po Polsce? Czy kiedyś składał ofertę o 3 nad ranem? No i zaczynają się wszystkie takie rzeczy typu, nie jesteś dla mnie partnerem.
No tak właśnie się kończy, tak. To właśnie tak się kończy. No ale może trochę się znowuż cofnijmy. Czy lekarz musi chorować na chorobę jakąś, żeby leczyć tą chorobę? No nie musi, prawda? Może się na tym znać, jakby proces znać, tak? Co się dzieje, jakie są przyczyny, skutki i dobrać lekarstwo. Tutaj, odnośnie samej sprzedaży, to jest kwestia rozdawania kompetencji. No bo tak, jeżeli masz zarządzać sprzedażą, no to fajnie by było, kiedybyś znał jakby cały proces i raz na czas w tym uczestniczył. No to tak trochę znowuż, architekt, który nigdy na budowie nie był. No można się sprzeczać, czy jest dobrym architektem, czy nie. Ale jego funkcją tak naprawdę jest narysowanie tego zgodnie z przepisami, a wybudować to ma kto inny, tak? I on bierze swoją działkę, a drugi bierze swoją działkę.
Od tego jest kierownik budowy.
Tak, no tego jest kierownik budowy, żeby tam sobie zarządzać, brygadzista, nie wiem, murarz, cieśla, zbrojarz, tak? Więc jakby oni te elementy robią. No to więc tutaj trochę przerzucę. No wcale nie musi być u klienta de facto. Zaś dobry architekt rozmawia z murarzem, rozmawia z kierownikiem budowy, rozmawia z cieślą i się ich pyta, czyli zbiera feedback, jakie rozwiązanie byłoby dla nich najlepsze, jaką by zaprojektował. No i tutaj jest problem komunikacji pomiędzy jednymi a drugimi. Handlowiec się boi, bo jak coś tam powie, no wiesz, co robi handlowiec? No nie sprzedało się, bo klient chce za darmo, nie? Najczęstsza odpowiedź.
No tak, to jest za drogo. O ile? No nie wiem, za drogo.
No za drogo. No. I na tym się kończy cała rozmowa, tak? W momencie, kiedy szef sprzedaży, jeżeli mamy nadać mu trochę jakby takich cech, walorów, umiejętności, to powinien narzucić, jakby zbadać proces z tym handlowcem, co się dzieje krok po kroku, znać proces i powiedzieć, słuchaj, kiedy klient mówi za drogo, to my mamy na to taką i taką ścieżkę. Zapytajmy się go, co to dla niego znaczy, co jest za drogo, czy to jest jeden do jednego, czy tylko cena się liczy. Bo są klienci, dla których niestety się tylko cena liczy. Są tacy.
Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, kiedyś tak mi się akurat powiedziało, bo klient też w pewnym momencie rozmowa, zaczyna się oczywiście rozmowa o cenie, ja już wiem, że specjalnie tam nie mam miejsca i cudów nie zrobię, i klient podsumuje, no jest pan za drogi. Patrzę na klienta, tak w głowie mi się rodzi, no jestem drogi. Klient tak patrzy na mnie, na takie wyznanie, że ja mówię, jestem drogi sercu klienta. Zaczęliśmy się śmiać. No. Przyznam, że akurat tego kontraktu nie udało się uratować, no bo już się nie udało. Ale potem za 2 lata u klienta był inny temat. Sam do mnie zadzwonił, mówi, panie Jarku, pan jest ten drogi, przyjdź pan, porozmawiamy.
No widzisz, tak?
Także to jakby wiedziałem, wtedy przegrałem, bo był pewien element, którego nie chcieliśmy przeskoczyć, jak gdyby pozycjonowanie naszej oferty powodowało. Nie chcieliśmy, tak? Nasza oferta, wiedzieliśmy, że ma taką wartość i musi być za takie pieniądze.
No właśnie.
I też co mówisz, zresztą od branży, tak? Są takie miejsca, kiedy przyjdziesz, ściągasz tam...
Jednego, naprawdę, tak? Bo czasami jest tak, że sprzedają tego samego producenta towary, no i czym się biją? Sami sobie zrobili to, nie? Sami sobie zepsuli rynek. się biją tą cenę.
No przykładowe salony samochodowe w tym samym modelem walczą o ciebie, tak? No, no co oni zrobią? No ty chcesz jeden model, a oni między sobą się przepychają, który ci tam o te 0,5%, a ty czekasz na tego, który najbardziej się rozbierze.
No. Ale kto sobie to zrobił? No oni sami sobie to zrobili, tak?
No sami sobie zrobiliśmy, tak, że człowiek człowiekowi. Słuchaj, bo teraz jeszcze, bo mieliśmy rozmawiać o sprzedaży, a właściwie tu się co chwilę pojawia marketing.
Okej.
Okay. Na początku powiedziałeś coś takiego, sprzedaż nie istnieje bez marketingu. Mhm. Teraz powiedziałeś, że właściwie dobry szef sprzedaży to powinien być dobrym marketingowcem.
Tak.
Potem powiedziałeś, że właśnie trzeba współpracować z tym marketingiem. Tak. No i to jak to właściwie powinno być? Bo to jest taka odwieczna wojna dobra ze złem. W zależności od tego, kto jest po której stronie, różnie o tym mówi, ale to jest tak, że właśnie ta tu sprzedaż coś spieprzyła, tam marketing czegoś nie dostarczył. Mhm. No to w ramach twoich doświadczeń, jak to powinno działać? Jak się to powinno spinać, żeby to na koniec dnia wyszło?
Co, tak naprawdę to wszyscy powinni zrozumieć, czym w ogóle marketing jest. Ja rozmawiałem swego czasu z Grześkiem Kiszlukiem z Briefu. Dobry facet, znaczy facet, który jakby bardzo długo funkcjonuje w tej terminologii marketingu w Polsce, tak? To jakby no, ma tam już swoje lata. I mieliśmy zresztą takie fajne nagranie. Widzisz, marketing dzisiaj został sprowadzony do reklamy i promocji. Zgodzisz się?
No po części tak jest. Najczęściej przychodzisz do takiego działu, prosisz, żeby ci tam coś pomogli, oni mówią, nie, nie, to ty nam napisz co, jak, a my to zareklamujemy, my przygotujemy ulotkę. Mhm. Często się zdarza, że jak nawet dostajesz tą ulotkę, to ty ją jeszcze musisz sprawdzić, bo się okazuje, że ta osoba, która to przygotowuje, to ona nie zna tego twojego produktu. No i zaczyna się z reguły, jeszcze w działy produktowe do tego są, które zaczynają się irytować, tak, bo właściwie mówią, no to jak mam korzystać, jak ja to mam robić, to co chcesz ode mnie, to ja sam się będę kontaktował z tą agencją reklamową, która ma przygotować film i ulotkę. Tak, po części w wielu przypadkach tak się stało i nastąpiło takie rozdzielenie i takie silosy. Ty idź sprzedawaj i siedź cicho, ty przygotowuj produkt i siedź cicho, a ja tu będę robił ładne filmiki i ulotki.
No właśnie, widzisz. No, no, i teraz dlaczego tutaj bardzo mocno nastawiam się na marketing? No ja z wykształcenia zarządzanie marketing, więc marketing to jednak jest coś więcej. Reklama i promocja jest naprawdę małym elementem, takim już troszeczkę bardziej komunikatem do rynku, tak? Niż tym, co zakładamy. Marketing buduje. Marketing sprzedaje. Marketing bada potrzeby. Marketing bada, czego oczekują klienci od produktu. Marketing wręcz tworzy produkt. I teraz ta cała spójność, czyli że firma ma cała sobą sprzedawać, mówisz, są tam jakieś działy produktowe, tak? Które tam coś tworzą, tak? Nie wiem, produkt dla klienta, tak? Nie wiem. No jest koszarka, no to teraz pytanie.
No nawet tą koszarkę, żeby ją stworzyć. No właśnie, tak? No, to są jacyś goście produktowcy.
Tak, no ale teraz zobacz.
Często inżynierowie.
Jeżeli teraz marketing zrobiłby badanie rynku i zapytał się, bo mamy erę trochę prosumenta, czyli ten klient chce kształtować to, co dla niego produkuje rynek, no to czemu my się nie zapytamy klienta, czy oni chcą mieć koszarkę zapaloną na przycisk, czy jakąś taką do ciągnięcia tego, nie? Co jest bardzo irytujące, bo odskakuje, czasami palce potrafi złamać, nie? Czemu oni nie tworzą?
Ten sznurek się potrafi wplątać.
No właśnie, albo się zerwać, albo Bóg wie, co tam jeszcze, tak? No i jakby, gdyby marketing współpracował z działem produktu i odwrotnie, to oni naprawdę tworzyli zajebiste produkty. Kiedy marketing wiedziałby, czego potrzebuje klient i przekazał to działowi sprzedaży, to sprzedaż miałaby zajebistą sprzedaż. I teraz mamy trójkąt. Marketing zarządza całością. Bardzo mocno wspiera całość. Marketing powinien wiedzieć, kim jest klient, czego potrzebuje ten klient, gdzie jest ten klient i w zasadzie powinien też nawet kształtować poziom cenowy. Od tego jest marketing i dlatego tak bardzo mówię, zresztą mój cały przekaz do rynku mówi, słuchajcie, sprzedaż może skończyć się wręcz obsługą klienta, czyli ten klient może się zgłaszać sami, ale nawet jak już się do niego zgłaszamy, to my wiemy, kim on jest, jakby przeszły pewne etapy poznania i zaufania, już klient wie, kim my jesteśmy, a nie pukamy, hello, jestem pan, który sprzedaje kosiarki, pan tego może potrzebuje. Nie? Wtedy, kiedy właśnie ten proces jest zaprojektowany. No na tym polega sprzedaż. Ona naprawdę może być fajna, prosta, przyjemna. Efektywna.
Właśnie pytanie, bo teraz ja tak się zastanawiam, tak teraz jak do mnie mówisz, pan potrzebuje, czy ja potrzebuję kosiarki? Czy właśnie to jest moja potrzeba, posiadanie kosiarki? Moją potrzebą chyba jest to, żeby ta trawa była skoszona.
A widzisz, tak?
Więc to jest jak gdyby taki element, tak? Trochę jakby próby jednak zbudowania, jak tą wygodnie trawę skosić i przyznam,
ale
że ja ostatnio sam jeszcze...
Arek.
No tak, nie, nawet, słuchaj, ja to mogę robić, tak? Tylko to jest tak kwestia, że powiem ci, do tej kosiarki to mi brakuje jakichś komplementarnych rzeczy. Ja ostatnio sam sobie musiałem wymyślić takie pojemnik, który umożliwia mi zbieranie tej trawy, która jest w pojemniku kosiarki, bo zawsze mnie wkurzało, że jak wsypuję do tego worka, to ten worek lata gdzieś po tym wietrze i w ogóle i tak dalej.
Tak, dokładnie.
Więc ja na przykład dokonałem sobie tak, wziąłem jakąś tu plastikową doniczkę, pozbawiłem ją dna i tą doniczkę, ona jest na tyle duża, wsadzam ją do worka. Worek mi nie ucieka i mnie jest łatwiej wysypać. Czyli to jest jakby znowu, to pewnie może jest szansa, tak jak powiedziałeś, dla tego marketingu. Jeżeli ten marketing poznałby moje doświadczenie całe, tak się dużo mówi o tym doświadczeniu klienta, to wiedziałby, że fajnie, tak? Twoją potrzebą jest skoszenie trawy jak najmniejszym wysiłkiem. Tu masz kosiarkę, która zapala się tak i tak, czyli pierwsza rzecz. A tu masz do tego jeszcze komplementarnie, proponujemy ci takie takie rozwiązania, dzięki czemu to koszenie trawy w sobotę, nie wiem, tam 1000 metrów zajmie ci godzinę, a nie dwie, tak? I w tym momencie to, co powiedziałeś, chyba ma sens, żeby ten marketing spostrzegał. No a tak, ale mamy marketing. I co jeszcze z tą obsługą klienta w takiej zasadzie? Czy to też jest coś, co powinno być też odseparowane, czy to też się dla ciebie zalicza do marketingu?
No nie, właśnie wiesz, czy wiesz co, to jest troszeczkę tak, że jakby można spowodować, aby handlowcy nie byli handlowcami, a ludźmi, którzy obsługują klienta. Do tego jest potrzebne współdziałanie i marketingu, i działu sprzedaży. W zasadzie dlaczego nie może się to nazywać dział marketingowo-sprzedażowy?
Nie, no może i myślę w wielu firmach jest dyrektor do spraw sprzedaży i marketingu i to się tak nazywa. Natomiast chyba jest to, co powiedziałeś, takie trochę, że tak, ci ludzie, którzy siedzą w tej komunikacji marketingowej, oni się trochę brzydzą, i tu za chwilę moje kolejne pytanie, oni się trochę brzydzą bycia sprzedawcą. Sprzedawcy znowu jakby są jakby odseparowywani od tego marketingu, bo są traktowani, okej, okay, jesteście ważni, bo przynosicie te pieniądze, ale to nie wy jesteście marketingiem, to wy jesteście ci, którzy tam biegają po tych klientach. No i teraz moje pytanie, bo tak często, dlaczego firmy jednak nie szanują tych handlowców? Dlaczego potem na końcu tak jest, że no, potrzebujemy handlowców, ale właściwie co do czego to jest tak, no kim jesteś? No handlowcem jestem tam, no gdzie, no tam, no co robisz? Sprzedaję, nie?
No wiesz, dzisiaj, no właśnie dzisiaj to się tak ładnie nazywa, nie? Jak to się business development manager.
O, tak. To jakby manager. Potrzeba inaczej.
Tak, tak. Więc takie nazwy z dupy nie wiadomo po co, nie? No, jestem handlowcem, albo sprzedaję, albo może jestem przedstawicielem firmy. Czyli jestem tym takim wysłannikiem, z którym ty masz się, kliencie, skontaktować, albo ja się kontaktuję z tobą, jeżeli już do tego dochodzi. Czyli jestem takim, nie wiem, jak to się kiedyś wysyłało, tych takich między państwami czy między królestwami. Weź,
nie, ale poczekaj, no tak naprawdę teraz mi dasz na osie, że to, co powiedziałeś, to można byłoby nawet takim ambasadorem, no bo jedziesz w pewien sposób, okej, nie jedziesz tam takim wysłannikiem, tak? Jedziesz po to, żeby nawiązać te stosunki dyplomatyczne i trochę jesteś takim forpocztą pierwszą, takim zwiadem, który przyjeżdża i tam potem zdobywa coraz więcej informacji i na koniec pozwala właśnie na podpisanie tego paktu o nieagresji albo o współpracy.
No właśnie, i teraz zobacz, jedzie taki ambasador twojej firmy, rozmawia z tym klientem, nie wiem, tam bada potrzeby, nie bada, tam też jest też to trochę pokoloryzowane, tak naprawdę rozmawia z klientem i patrzy, co klient potrzebuje, tak? Uzgadnia z nim. No i teraz wraca do firmy i mówi, słuchajcie, no klient chce takie coś, ale on by chciał w tej kosiarce jednak mieć ten, bo on jest leworęczny, on by chciał mieć z lewej strony ten do ciągnięcia, może mu jednak przycisk zróbmy, tak? On jest w stanie zapłacić 1000 zł więcej za tą kosiarkę i w momencie, kiedy ja będę miał, kiedy mu zaproponujemy rozwiązanie, że ten kosz będzie się podnosił albo będzie może otwierany od góry, a nie będę musiał go zdejmować. Mhm. I wtedy będę mógł sobie tą trawę wyciągać z góry, z tego kosza, nie zdejmując go z tego całego urządzenia, tak? Zrobimy coś, no i teraz wchodzi nam dział marketingowy, który łapie feedback i razem z działem produktu przygotowuje albo rozwiązanie indywidualne, albo mówi, słuchaj, powiedz temu klientowi, że my mu zrobimy tą kosiarkę, ale niech on będzie naszym testerem, jak to działa i na przykład nagramy z nim filmik, jak on to używa, kiedy to jest totalna nowość i nikt tego nie ma. To jest ta cała piękność marketingu, sprzedaży. No, cała firma ma sprzedawać, ale w momencie tylko wtedy, kiedy jest otwarta, a nie tylko wysyła handlowców i mówię, słuchajcie, idźcie tutaj zasuwać, sprzedawać i tu macie prowizję 10% czy 3%, a jak nie, to w ogóle to wiecie, nie, za 3 miesiące to basta.
To zostańcie już, nie wracajcie do domów.
No właśnie, nie?
Słuchaj.
Wiesz co, ja kiedyś się spotkałem... Wiesz co, może tak, no nie wszyscy klienci ode mnie kupują, tak? Tak, żeby ta skuteczność nie jest 100%.
Nie no, dajmy im takie prawo, nie? No nie osądzajmy ich od razu. No, tak? Myślę, że teraz już czują wyrzuty sumienia i okej, no w poniedziałek będą dzwonić.
Tak, wiesz co, ja swego czasu jeździłem z w sumie takim wyższej rangi, nazwijmy to handlowcami, bo to duże maszyny CNC, tak? No i jakby... Klient mówi tak, słuchajcie, ja już kupiłem 2 miesiące temu, czy tam zamówił gdzie indziej maszynę, wpłacił zadatek tam 20-30%, tak? Ale ja bym od was, jakbyście przyszli 3 miesiące temu, to bym od was to kupił. I nie dlatego, że to jest najtańsze, tylko jakby mam największe zaufanie, znaczy większe zaufanie mam dzisiaj do was, niż do tej firmy, w której wpłaciłem swoją kasę, tak? Nagle się okazało, że są walory pozacenowe, pozaproduktowe, które są istotne dla klienta w późniejszej fazie, kiedy on wydaje pół bani euro. I jakby co się dzieje, kiedy ta maszyna jest nagle gdzieś, wiesz, sprowadzana z Ameryki, a jest problem serwisowy w Polsce, tak? Trzeba czekać 2 tygodnie, dla klienta 2 tygodnie przestój, to jest tam, nie wiem, 100 tysięcy euro straty, tak?
No tak, i cały zysk przy kupnie maszyny poszedł sobie na spacer. No.
Tak, i wiesz, co on zaproponował temu handlowcowi? Znaczy, ja robiłem ten learning on the job, tak? Tak to fajnie się znowuż nazywa. Po prostu jechałem, go wspierałem, badałem, pokazywałem. Ja nawet się wtrącałem. Ja jestem takim typem, że wiesz, jakby, no nie wiem, potem mu dam feedback. Niech on sprzeda to. Nawet jak ja muszę mu pomóc, tak? I pogadać za niego. Nawet niech on patrzy, jak to się gada. I wiesz, co ten klient powiedział? Kurwa, ja bym zatrudnił tego handlowca.
No.
Czy pan by chciał zmienić pracę? Czasami są też takie sytuacje. I to jest cała piękność, że jestem tak dobry...
Sprawił, że kupił jego.
To sprawił, że kupił... Tak, sprawił, że kupił jego. Oczywiście kupujemy produkt firmy, etc. i tak dalej, to firma ma cała sobą sprzedawać, bo jakby sam handlowiec może fajnie gadać, jakby firma jest do dupy z tyłu, no to wiesz, sprzedaż, a potem są problemy z realizacją i tak dalej, nie? Ale jakby, no to jest istota, że dalej wracam do tego poczucia własnej wartości, do tego, że ja pracuję z firmami, które chcą tych handlowców wspierać, bo wiedzą i rozumieją, ale najpierw przeszli ze mną warsztat właściciele, tak? Że jakby to nie o to chodzi, że brak sprzedaży to jest źródło jest w nich, bo to oni podejmują pewne decyzje, gdzie po prostu zatrudniają i bo wiesz, no, piąty handlowiec, już wydałem 100 tysięcy na nich, a oni tam gówno sprzedali, ledwo na siebie zarobili, na zero wyszli, nie? Już nie mówiąc o tym, że firma miałaby zarobić. No, spójność, strategia. Czasami trzeba poczekać na efekty pół roku, właśnie, żeby zrobić taką trochę rewolucję, ale taką, wiesz, bardziej liniową niż jakąś taką kaskadową, że jakby potem to przynosi rewelacyjne efekty. Okazuje się, że przychodzimy, czy też mamy komunikat do rynku, gdzie my nie sprzedajemy, tylko mówimy kliencie, to my, hello, to my mamy te zajebiste kosiarki, więc jak będziesz gotowy i sobie poradzić, znamy te demony zakupowe, czyli tak jak ty wspomniałeś, my wiemy, że w tym momencie klient buduje dom, ma inne ważniejsze problemy, tak? Że on dzisiaj nie kupi, a my nie przychodzimy, nie mówimy, słuchaj, to kosiarka ci się jeszcze przyda. O matko, jeszcze 1500, jeszcze muszę doliczyć. Ale jak kosiarka, no to trzeba było trawę posadzić, nie?
A właśnie, to jest podstawa chyba, nie? Jakoś, żeby posiadać kosiarkę. Chociaż może niektórzy potrafią mieć samą kosiarkę bez trawy. To może być ciekawe doświadczenie.
Kupili kosiarkę, bo tak trochę łatwiej i mobilizacja, że kiedyś tą trawę trzeba posadzić, więc różnie jest, tak?
Na koniec właśnie takie ostatnie moje pytanie, bo ostatnio słuchałem, czy tam też czytałem, jak się wypowiadałeś, że odroczona płatność to same zło, bo...
No bo co, klient łaski nie robi, ma kupić, nie?
No dobra, ale to jak gdyby... Bo właśnie z czego to wyrysły te wszystkie odroczone płatności? Bo to jest też problem całego rentowności tego biznesu, no bo przychodzisz do kogoś, nie dość, że musiałeś mu dać jakiś tam rabat, on ci jeszcze potem na końcu dnia mówi 180 dni. I ty w tym momencie patrzysz i tak, no fajnie, tam na kartce mi w Excelu wyszło, że jestem na plusie, tylko muszę zapłacić tym swoim pracownikom i nie mam z czego.
Mhm. Wiesz co, to by trzeba było drugą godzinę podcastu nagrać na ten temat.
No już jesteśmy umówieni, okej, dobra.
Tak, jak najbardziej. Zawsze mówię, klient łaski nie robi, ma zapłacić. Ja akurat za swoje usługi pobieram płatności z góry. Nie jest w ogóle to jakimś elementem ani abstrakcyjnym dla klienta, A wiesz co, to nie jest mało, bo ja tam 4 koła kasuję za dzień. Więc to mogę powiedzieć, to Tomek Kolasiński mówił, dobry, drogi trener, czy jak on tam to nazywał. Wiesz, dlaczego klienci tak naprawdę chcą odroczonej płatności? To po pierwsze, może nie tyle, że to jest samo zło, ale jest samo zło dla firm, które uważają, że sprzedają, że otrzymają pieniądze, że się nie zabezpieczą i jeszcze dostaną, wiesz, na termin, rozdadzą ten towar na termin płatności. To jest dla tych, których stać, tak? No, są segmenty rzeczywiście, gdzie to można zrobić. Ale tak naprawdę, dlaczego ten klient chce tego terminu płatności? No to tu jakby trzeba by było sobie...
Bo sam czeka na pieniądze?
No właśnie. No ale teraz, jeżeli sam czeka na pieniądze, no to teraz są różne oczywiście możliwości sfinansowania tego, czyli klient musi dać zabezpieczenie, można skorzystać z faktoringu, można skorzystać wręcz z cesji przelewu wierzytelności, płatności pomiędzy jego klientem i tak dalej, tak? Ale te biznesy po prostu są, można powiedzieć wprost, trochę kiepsko prowadzone, kiedy te terminy są bardzo długie. No bo jeżeli klient mówi, potrzebuje terminu płatności, no ale dajmy jednemu jakiś przykład, bo może będzie nam prościej, bo ja to tak, wiesz, lubię, wymyślimy coś.
Kupuję kostkę do tego domu, gdzie się zbudowałem, potrzebuję dosyć dużo tej kostki, 1000 metrów, nie wiem, kwadratowych, i mówię, że właśnie i chciałbym od razu 45 dni płatności.
No to ja mówię do klienta, kliencie, a ty położysz w ten jeden dzień, czy w te dwa dni te 1000 metrów kwadratowych? No przynajmniej zajmie ci to dobre, powiedzmy, 2 tygodnie. Mm-hmm. To może umówmy się jednak, że będziemy, utrzymamy tą cenę przy 1000 metrów, więc zlecenie, czy też zamówienie robimy na 1000 metrów i na to określamy warunki cenowe, tak, dostawy. A może 1000 metrów kwadratowych, poczekaj, ja bym sobie to dobrze przeliczył, na ile na tira wchodzi, ale chyba jeżeli dobrze się nie mylę, to chyba 300 czy 400 metrów. Jakoś tak mniej więcej.
Wow.
Więc dostarczmy po tirze, tak? Tej kostki i płacimy za tira, tak? A cenę masz utrzymaną.
Okej, czyli tak naprawdę robisz taki dostarczanie i wykonanie. Czyli ja z jednej strony zamawiam, jasne, tak, przychodzę, płacę. Goście, którzy to robią, też robią, dostają materiał na bieżąco. On się tam, tak, niepotrzebnie nie wala u mnie. No to tak, tak. Rafał, to teraz na koniec takie moje krótkie podsumowanie, a potem ty, jak będziesz chciał coś nam jeszcze tutaj wszystkim przekazać. Bo ja tak naprawdę, tak jak powiedziałem, chciałem z tobą rozmawiać o sprzedaży i właściwie o niej porozmawialiśmy, ale wyszło nam, że sprzedaż nie istnieje bez marketingu. Że tak naprawdę problemy ze sprzedażą to z reguły są problemy, właścicieli firm, którzy muszą zrozumieć zarządzających,
zawsze,
którzy muszą zrozumieć, co się z tym dzieje, jak chcą tych klientów pozyskiwać, w jaki sposób ich utrzymywać. No i to, co chyba jest zgodne ze mną, a akurat o tym wcześniej nie rozmawialiśmy. Ja sobie też kiedyś pierwszy raz, jak pisałem swoje bio, to napisałem u siebie, że jestem człowiekiem, który ma fan w tym, że sprawia, że klienci kupują. Zmieniając swoje, moje, ich przyzwyczajenia. I chyba to, co powiedziałeś, to też jest ważne, tak? Na koniec dnia, proces, który my robimy dla firmy, z punktu widzenia firmy, my sprzedajemy towar. Natomiast tak, to, co jest efektem naszych działań, to jest to, że klienci kupują. Ja to tak widzę. A ty co chciałbyś powiedzieć tutaj naszym słuchaczom i co tak naprawdę po tym całym podcaście powinni tak zapamiętać, prawie, nie wiem, jak pacierz albo cokolwiek innego?
Żeby spojrzeli najpierw na siebie, a potem dopiero na innych. Czy to oni są źródłem, przyczyną i skutkiem. Niech oni nie wymagają od innych, póki nie zaczną wymagać od siebie. Ja myślę, że to jest cała idea, cały klucz prowadzenia biznesu. Popełniamy my błędy jako właściciele, następnie rozdajemy te błędy innym, więc finalnie wszyscy po drodze popełniają błędy. Kiedy ktoś przychodzi z feedbackiem i nie jest słuchany, a wręcz, co ty możesz tam, wiesz, wiedzieć, załóż swoją firmę, to wtedy będziesz mnie pouczał, no to wtedy efekty są, jakie są.
I tym optymistycznym akcentem tak, żegnam jest. Się. Arek z Wrocławia, Rafał
i z Gdańska.
Serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
Pozdrawiam was serdecznie.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.